Witam wszystkich serdecznie i wakacyjnie. Dobrze Was widzieć znowu z tej perspektywy, po krótkiej przerwie. Zanim zacznę, to muszę Wam coś powiedzieć w sekrecie, ale musicie obiecać, że nikomu nie powiecie. Otóż muszę przyznać, że coraz trudniej przychodzi mi pisać kazania z Księgi Samuela. Ale nie dlatego, że mam jakiś duchowy kryzys, albo Księga Samuela jest nieciekawa, albo dopada mnie jakieś lenistwo. Powody są zupełnie odwrotne. Otóż autor Księgi Samuela dodaje tyle fascynujących szczegółów, kiedy maluje swoją opowieść, że z jednej strony nie mogę o nich powiedzieć, bo jestem ograniczonym czasem, ale z drugiej strony za każdym razem, kiedy coś pomijam, to czuję, że Was z czegoś okradam. To jest ta trudność kazań z Księgi Samuela. I dzisiaj zajrzymy głębiej w serce króla Saula. I w moim kazaniu mogę brzmieć bardzo surowo w stosunku do Saula, ale tak naprawdę to mam do niego nic, tylko ogrom współczucia. Dlatego, że tak bardzo przypomina mi mnie sprzed mojego nawrócenia. Większość mojego życia byłem tak naprawdę nominalnie wierzącym człowiekiem, czyli chrześcijaninem, ale tylko z nazwy. Człowiekiem, który praktykował religijność, ale serce miał pełne grzechu i to serce było daleko tak naprawdę od Pana Boga. Człowiekiem powierzchownie religijnym, mówiącym czasami duchowe rzeczy, robiący czasami duchowe rzeczy, ale robiący to wszystko bardziej z przyzwyczajenia niż dla Boga. Boga, który był wtedy dla mnie jedną z wielu rzeczy na świecie. I ten opis tak bardzo mi pasuje do Saula, że stąd wziął się tytuł mojego dzisiejszego kazania, czyli Król nominalnie wierzący. I to, co zobaczymy w sercu Saula, może nas sfrustrować, zmartwić, zasmucić, zniesmaczyć może, załamać. Zobaczymy tam wiele brudu, niedoskonałości, fałszu, egocentryzmu. Ale poza tym wszystkim znajdziemy też tam odpowiedź na jedno bardzo ważne pytanie. A mianowicie, jaka jest jedna najważniejsza cecha kogoś, kto dzisiaj może określać się jako Boże dziecko? I będziemy szukać tej odpowiedzi właśnie w historii o upadku Saula. W poprzednich rozdziałach czytaliśmy, jak Saul doszedł do władzy jako król. Natomiast dzisiaj w tych rozdziałach 13-15 pierwszej księgi Samuela będziemy czytać o tym, jak Bóg odrzuca Saula jako króla. Z dwoma wojnami Izraela w tle. Pierwsza wojna będzie z Filistynami, druga z Amalekitami. I o ile w poprzednich rozdziałach dostawaliśmy takie sygnały ostrzegawcze, co w tym sercu Saula tak naprawdę siedzi i kim on tak naprawdę jest, to teraz widzimy, że jego serce rozwija się w coraz bardziej mrocznym kierunku. Kiedy Bóg powołał Saula na króla w 9 rozdziale, powiedział wtedy: on, czyli Saul, wybawi mój lud z ręki Filistynów, gdyż wejrzałem na mój lud, a jego krzyk dotarł do mnie. I teraz Saul już króluje i ma okazję wypełnić tę misję. Czytamy w drugim wersecie, w 13 rozdziale, i widzimy, że na wojnę z Filistynami Saul zabrał zaledwie 3000 żołnierzy. To 10 razy mniej niż Filistyni mieli tylko rydwanów. Można by powiedzieć, że nie pozostaje nic, tylko ufać Bogu. I tylko właściwie to nam zostało. Zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie ostatnie słowa Samuela, proroka Samuela z poprzedniego rozdziału, kiedy Samuel zakończył swoją wypowiedź: Pan bowiem nie porzuci swojego ludu przez wzgląd na swoje wielkie imię, ponieważ Pan postanowił, że uczyni was swoim ludem. Tylko bójcie się Pana i służcie mu wiernie z całego serca. Nic, tylko wiernie służyć Bogu z całego serca, a on jakoś tę filistyńską nawałnicę przegoni. A co robi Saul? Jeszcze nie tak dawno temu, kiedy Izrael był daleko od Pana Boga, na bitwę z Filistynami wziął Arkę Przymierza jako taki amulet, magiczny przedmiot, który miałby pomóc kontrolować Boga, trzymać Boga po naszej stronie i użyć go jako broni przeciwko Filistynom. I ten nominalnie wierzący Saul wpada w to samo myślenie teraz. On myśli o Bogu jako o dżinie, którego może sobie wezwać z lampy na swoje zawołanie i użyć go do swoich celów, jak taką złotą rybkę, której może powiedzieć swoje życzenia. A Samuel, prorok Samuel, leciwy już prorok, musi znowu to oglądać. I czytamy od wersetu 9. Samuel nie przyszedł do Gilgal, a lud się rozproszył. Wtedy Saul powiedział: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiary wspólnotowe. I złożył ofiarę całopalną. To była oczywiście czynność zarezerwowana tylko dla kapłana. Saul jako król nie miał prawa tego robić. I dalej czytamy o reakcji Samuela na to wydarzenie. Gdy skończył składać ofiarę całopalną, nadszedł Samuel, a Saul wyszedł mu na spotkanie, aby go pozdrowić. Samuel zapytał: co zrobiłeś? Saul odpowiedział: ponieważ zobaczyłem, że lud się rozproszył, ty zaś nie przyszedłeś w oznaczonym czasie, a Filistyni zbierają się w Mikmas, więc pomyślałem, Filistyni ruszą teraz na mnie do Gilgal, a ja nie zapewniłem sobie życzliwości Pana. Dlatego ośmieliłem się złożyć ofiarę całopalną. Rezultat działań Saula jest opłakany. Dalej czytamy, na to Samuel powiedział: popełniłeś głupstwo. Gdybyś zachował przykazanie Pana, twojego Boga, które On ci dał, to Pan utwierdziłby twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Teraz jednak twoje królestwo się nie utrzyma. Pan wyszukał sobie bowiem człowieka według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem, ponieważ nie zachowałeś tego, co Pan ci nakazał. I dalej w wersetach 19-13 narrator wyjaśnia nam poniekąd, skąd się wzięła panika i taki strach, bojaźń w wojskach izraelskich. Nie dość, że było ich mało, to jak się dowiadujemy, oni walczyli praktycznie bez broni. Poniekąd ze względu na nieudolność Saula. Otóż okazuje się, że kowalstwo jako fach, jako rzemiosło było w Izraelu zabronione, nie istniało. Izrael w kontekście wytwarzania broni był zdany na swoich wrogów, na Filistynów. A tymczasem dzielny Jonatan, syn Saula, nie tylko robi to, co powinien robić jego ojciec. Mało tego, on patrzy na Boga, tak jak powinien robić jego ojciec Saul. Jonatan nie szuka jakichś dodatkowych magicznych rytuałów, zaklęć. On ufa, że służy wielkiemu Bogu. On ufa, że służy Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego mówi do swojego giermka w wersecie 6, 14 rozdziału: chodź, przeprawmy się do przedniej straży tych nieobrzezanych. Może Pan uczyni coś dla nas, bo nie ma dla Pana przeszkody, aby ocalić z pomocą wielu, czy też niewielu. Efekt jest taki, jak w innych historiach Starego Testamentu, kiedy Bóg walczy za swój lud. Kiedy czytamy te historie bitewne, przeważnie widzimy, że Bóg albo używa sił przyrody, albo ludzi, albo obu tych czynników, aby siać panikę w obozie wroga, siać konsternację albo dezorientację, tak że wróg zaczyna walczyć sam ze sobą. I tutaj w wersetach 14-15 widzimy dokładnie to samo. I efekt ten jest osiągnięty właśnie postawą Jonatana i trzęsieniem ziemi, które Bóg wywołuje. I gdyby ktoś przyglądał się tej scenie z boku, mógłby pomyśleć: Bóg naprawdę jest z nami. Ta wiara Jonatana nie jest bezpodstawna. To zaufanie Jonatana do Boga zostało położone w wielkim, wszechmogącym Panu. I Samuel, prorok Samuel miał rację, kiedy mówił, że Bóg nie odrzuci swojego ludu. A co myśli Saul? Kiedy ostatnio był osaczony przez wrogów, złożył tę bezprawną ofiarę. Ale może teraz, kiedy widzi, jak Filistyni panikują, bez żadnego jego udziału, bez żadnej jego ingerencji, może zmieni swoje myślenie, może zaufa Bogu, a nie narzędziom, przez które mógłby Boga kontrolować. I w wersecie 17, 14 rozdziału czytamy, co serce Saula ma w sobie. dokonajcie przeglądu i zobaczcie, kto od nas odszedł. Dokonali więc przeglądu i okazało się, że nie było Jonatana i jego giermka. Następnie Saul rozkazał Achiaszowi sprowadź arkę Boga. Mimo że Saul widział to świadectwo Bożej działalności, widział te rozproszone wojska filistyńskie, które panikują, a on jeszcze nic nie zrobił, to wciąż jego nominalnie wierzące serce szukało narzędzi, jakby tu jeszcze Boga kontrolować. Na szczęście ten zgiełk był na tyle duży, że Saul się wycofuje, zaniecha używania arki i rusza do ataku po prostu. I efektem jest wielkie, wielkie zwycięstwo. I może ta biblijna historia brzmi dla ciebie trochę naiwnie, jak takie biblijne Rambo trochę. Jeden przeciwko wszystkim. Ale naprawdę wyszedł genialny manewr. Na tyle genialny, że został powtórzony podczas I wojny światowej. W 1917 roku, kiedy wojska brytyjskie walczyły z Imperium Osmańskim, właśnie w Mikmas, zanim zdobyły Jerozolimę, właśnie musiały zdobyć ten teren w Mikmas. I major Vivian Gilbert, uczestnik tych wydarzeń, opisał historię w swojej książce Romans Ostatniej Krucjaty, jak dzięki lekturze tych rozdziałów Księgi Samuela udało im się znaleźć tą ścieżkę, po której szedł Jonatan i odtworzyć manewr, przepędzić wojska wroga. Ale na tym bohaterskim czynie Jonatana nasza historia się nie kończy. Dalej autor pokazuje nam kolejne powody, dlaczego lud mógł być taki strapiony, dlaczego te wojska mogły być takie wystraszone. I pokazuje nam też kolejne mroczne zakamarki serca Saula. W wersetach 24-26 czytamy, jak ziemia obiecana, zgodnie z Bożą obietnicą, ocieka miodem. Miodem, którego spragnieni i zmęczeni żołnierze nie mogli skosztować ze względu na głupią i egocentryczną przysięgę Saula. Saul jako nominalnie wierzący król po raz kolejny chowa się za duchową powierzchownością. Tym razem jest to post. I biblijny post jest zawsze teocentryczny. To Bóg ma być przez niego uwielbiony. Post biblijny jest skupiony na Bogu. A co robi Saul? Czytamy od wersetu 24. Chociaż Izraelici byli tego dnia utrudzeni, to jednak Saul nałożył na lud klątwę. Przeklęty człowiek, który zjadłby choć kawałek chleba przed wieczorem, dopóki ja nie zemszczę się na moich wrogach. Czyli wy poście, bo to takie duchowe, abym to ja mógł błyszczeć i świecić. I efekt tej nieprzemyślanej, podszytej religijnością i egocentrycznej przysięgi jest taki, że łamie ją Jonatan, niczego nieświadomy, bo akurat był zajęty tym, czym zajęty powinien być Saul, kiedy Saul wypowiadał tę przysięgę. Natomiast później, kiedy już lud może zjeść, to jest tak wygłodniały, że rzuca się łapczywie na mięso i je razem z krwią, czym grzeszy, bo jest to niezgodne z prawem mojżeszowym. I czy Saul, widząc to, zdobywa się na jakąś refleksję? Czy widzi, dokąd prowadzi jego postawa? I czytamy od wersetu 30, czytamy w wersecie 33. Doniesiono więc Saulowi, oto lud grzeszy przeciw Panu, jedząc z krwią. On zaś odpowiedział, wy dopuściliście się niewierności. I to jego obłudne serce, przekonane o własnej nieomylności, o tym, że ja to w sumie nie jestem taki zły, jestem dobry gość, a w porównaniu do innych to już w ogóle, to jego serce daje jeszcze mocniej o sobie znać parę wersetów dalej. Bo zanim Saul decyduje się znowu wyruszyć na bitwę, na kolejną bitwę z Filistynami, to chce się skonsultować z Bogiem, tym razem za pośrednictwem kapłana. I okazuje się, że coś jest nie tak, ktoś zgrzeszył. Następuje więc losowanie winowajcy. I jak czytamy od wersetu 38, dlatego Saul powiedział, podejdźcie tutaj wszyscy przywódcy ludu. Rozpoznajcie i zobaczcie, jaki grzech popełniono dzisiaj. Na życie Pana, który wybawił Izraela, choćby nawet popełni go mój syn Jonatan, to z pewnością umrze. Wyobrażacie sobie miny ludzi, którzy widzieli, jak Jonatan jadł ten miód? Oni słyszą tą nieprzemyślaną, kolejną gwałtowną przysięgę Saula. I reakcja jest taka, że jak czytamy, lecz nikt z całego ludu nic nie powiedział. Była cisza. Może tylko sobie myśleli, Saul, co ty robisz? Wtedy powiedział do wszystkich Izraelitów, przejdźcie na jedną stronę, podczas gdy ja i mój syn Jonatan staniemy po drugiej stronie. Lud odpowiedział Saulowi, czyń, co uważasz za słuszne. Wówczas Saul powiedział do Pana Boga Izraela, pokaż tam im. Los wskazał na Jonatana i Saula, a lud wyszedł wolny. I wyobrażacie sobie teraz minę Saula? Jego porywczość i skłonność do rzucania tych przysiąg na Boga jest teraz wystawiona na próbę i wystawiona przez cały Izrael. Cały Izrael teraz patrzy na to raptowne, gwałtowne, przysięgające na Boga serce. Saul więc rozkazał, rzućcie losy między mną a moim synem Jonatanem. Los padł na Jonatana. Wtedy Saul powiedział do Jonatana, powiedz mi, co zrobiłeś. Jonatan zaś wyjaśnił mu, skosztowałem trochę miodu końcem laski, którą miałem w ręku. Jestem gotów umrzeć. Na to Saul odparł, to niech mi uczyni Bóg, a nawet coś jeszcze dorzuci, jeśli nie umrzesz, Jonatanie. I nie dość, że Saul jest przekonany o swojej słuszności, to kładzie jeszcze życie swojego syna na szali. I widzimy, jak już niewiele zostało z tego powściągliwego serca Saula. Jeszcze parę rozdziałów wcześniej, kiedy Saul zostawał królem i pojawiła się opozycja, lud chciał zabić tą opozycję. A Saul mówi nie. Saul okazał im łaskę. Dzisiaj to lud broni Jonatana przed jego własnym ojcem Saulem, który jest porywczy, gwałtowny i gniewny. I widzimy jeszcze, że to nominalnie wierzące serce Saula nie ma problemu z przyzywaniem Pana Boga. Jak Boga kocham, jak Bóg mi świadkiem, na Boga, o Boże, nawet jak mój syn ma umrzeć, to niech umiera. Ale w jego ustach, jak się okazuje, to jest tylko pustosłowie. Czcza gadanina. I tak, jak wylosowanie Jonatana miało być testem Saula i pokazaniem mu jego próżnego i pustego serca, tak historia w 15 rozdziale pełni tę samą rolę. Na początku tego rozdziału Bóg przez Samuela zdaje się mówić mniej więcej coś takiego. Saulu, taki z ciebie doskonały, przekonany o swojej nieomylności wojownik. Tak się tu na mnie zaklinasz, przysięgasz na prawo, lewo. Nawet swojego syna chciałeś zabijać. Tak się nie wahasz rzucać klątwy na prawo i lewo. Mam w takim razie dla ciebie zadanie. I czytamy na początku 15 rozdziału. Tak mówi Pan zastępów. Ukarze Amaleka za to, że zagrodził Izraelowi drogę, gdy ten szedł z Egiptu. Idź zatem i pobij Amaleka. Obłóż klątwą wszystko, co należy do niego. Nie oszczędzaj go. Uśmiercaj wszystko. Od mężczyzny do kobiety, od dziecka do niemowlęcia, od wołu do owcy, od wielbłąda do osła. I Bóg nawiązuje tutaj do wydarzeń opisanych w 5 Księdze Mojżeszowej, w Księdze Powtórzonego Prawa w 25 rozdziale, gdzie czytamy tę historię. Pamiętaj, co uczynił ci Amalek, gdy byliście w drodze, kiedy wychodziliście z Egiptu. Wyruszył on naprzeciwko tobie i lekceważąc Boga, wybił wam wszystkich tych, którzy wycieńczeni pozostawali w tyle. A ty sam także byłeś znużony i zmęczony. Gdy więc Pan, twój Bóg, da ci wytchnienie od wszystkich okolicznych wrogów w ziemi, którą daje ci w dziedziczne posiadanie, wymarzysz pod niebem pamięć o Amalekitach. Nie zapomnij o tym. Minęło kilkaset lat od tych wydarzeń. Izrael jest już w ziemi obiecanej i Bóg daje to zadanie Saulowi. Od czego zaczyna Saul? gromadzi armię, znacznie potężniejszą niż w poprzednich rozdziałach. I czytamy od wersetu 5 takie słowa. Potem przybył pod miasto Amalekitów i urządził zasadzkę w dolinie. Powiedział też Saul do Kenitów, wyjdźcie, odłączcie się i odejdźcie od Amalekitów, abym nie musiał wytępić was razem z nimi. Okazaliście przecież życzliwość wszystkim Izraelitom, gdy wyszedł z Egiptu. Dlatego Kenici odłączyli się od Amalekitów. I skąd Saul wiedział, że to będzie ogólnie w porządku i sprawiedliwie, żeby oszczędzić Kenitów? Przecież Bóg mu tego nie powiedział. To nominalnie wierzące serce Saula nie jest sercem ateisty. Saul zna historię wyjścia Izraela z Egiptu. Być może nawet wie, że Kenitą był teść Mojżesza. Ma jakiś religijny sentyment, prawdopodobnie ten sam, który powiedział mu, że spożywanie mięsa z krwią w poprzednim rozdziale jest niezgodne z prawem mojżeszowym. Jednak pomimo wyraźnego nakazu, że ma zniszczyć wszystkich Amalekitów i wszystko obłożyć klątwą, co do nich należało, narrator informuje nas o kolejnym upadku Saula. Czytamy od wersetu 9. Saul i lud oszczędził jednak Agaga oraz najlepsze owce i bydło. Nie chcieli także poddać klątwie dorodnych cieląt, baranów, ani tego, co było wartościowe. Zniszczyli tylko rzeczy liche i marne. Wówczas do Samuela skierowane zostało takie słowo Pana. Żałuję, że ustanowiłem Saula królem, gdyż odwrócił się ode mnie i nie wykonał moich nakazów. Zasmuciło to Samuela i wołał do Pana całą noc. Wcześniej rano Samuel wstał, aby spotkać Saula, lecz mu doniesiono. Saul poszedł do Karmelu i zbudował sobie pomnik. Oto serce Saula, nieposłuszne i dumne ze swojego nieposłuszeństwa. Mało tego, wciąż przekonano o swojej własnej nieomylności, bo jak czytamy dalej, od 13 wersetu, gdy Samuel przyszedł do Saula, Saul powiedział do niego, niech cię Pan błogosławi, wypełniłem nakaz Pana. Samuel jednak odpowiedział, co zatem znaczy beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Wtedy Saul odpowiedział, przyprowadzono je od Amalekitów, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki owiec i bydła, aby złożyć z nich ofiarę Panu, Twojemu Bogu. Resztę zaś zniszczyliśmy, wypełniając klątwę. Samuel jednak powiedział Saulowi, przestań, oznajmię Ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. Saul zaś odparł, mów. I po raz kolejny będziemy mieć scenę dramatycznej konfrontacji proroka Samuela z kimś. Wcześniej mieliśmy dwie sceny, w których Samuel konfrontuje lud Izraela z jego grzechem. Kończyło się to pozytywnie, kończyło się to upamiętaniem Izraela i powrotem do Pana Boga. To były pozytywne przykłady tego, jak powinniśmy wracać do Pana Boga i kochać Go całym sercem. A jaki jest efekt konfrontacji Samuela z królem Saulem? Dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup, robiąc to, co złe w oczach Pana? Saul odpowiedział Samuelowi, przecież usłuchałem głosu Pana i wypełniłem misję, z którą Pan mnie posłał. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów. Amalekitów zaś wytępiłem, wypełniając klątwę. Natomiast lud wziął z łupu najlepsze sztuki z obłożonych klątwą owiec i bydła, aby je złożyć w ofierze Panu, Twojemu Bogu w Gilgal. Samuel jednak zapytał, czy Panu bardziej podobają się ofiary całopalne i krwawe niż posłuszeństwo wobec głosu Pana? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie niż tłuszcz barani. Bunt bowiem jest grzechem na równi z czarami, a zarozumiałość jak bałwochwalstwo. Ponieważ wzgardziłeś poleceniem Pana, więc On odrzucił Ciebie jako króla. Saul najpierw upiera się, że wszystko jest w porządku. Po naciskach Samuela zrzuca winę na ludzi. Po dalszych naciskach ze strony Samuela i tych gorzkich słowach o tym, że jest odrzucony jako król, mówi Samuelowi to, co ten chciałby usłyszeć. Ale jak każde kłamstwo i to ma krótkie nogi. Szybko wychodzą prawdziwe intencje i to jego serce. egocentryczne i zbuntowane. Jego zgrzeszyłem to pustosłowie, czcza gadanina. Tak naprawdę jest skupiony na sobie i swoich interesach. Czytamy od 24 wersetu. Wówczas Saul powiedział do Samuela, zgrzeszyłem, przekroczyłem rozkaz Pana i Twoje słowa, ponieważ bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. Teraz jednak daruj mi, proszę, mój grzech. Wróć ze mną, abym mógł oddać pokłon Panu. Samuel jednak powiedział, nie wrócę z Tobą. Skoro Ty odrzuciłeś słowo Pana, to Pan odrzucił Ciebie i nie będziesz już królem Izraela. Gdy Samuel odwrócił się, aby odejść, Saul chwycił rąbek jego płaszcza, a ten się oderwał. Wtedy Samuel powiedział do niego, dziś Pan oderwał od ciebie królestwo Izraela i dał je twojemu bliźniemu, lepszemu od ciebie. Ten, który jest sławą Izraela, nie będzie kłamał i nie będzie żałował, ponieważ nie jest człowiekiem, aby miał żałować. Saul zaś odpowiedział, zgrzeszyłem. Teraz jednak okaż mi, proszę, szacunek wobec starszych ludu i wobec Izraela i wróć ze mną, abym oddał pokłon Panu. Saulu, tak bardzo nie chciałeś być królem. W swojej skromności byłeś zszokowany, kiedy się okazało, że masz zostać królem. Kiedy nastąpiło losowanie jako króla, schowałeś się, bo wiedziałeś, że chodzi o ciebie. Ale teraz, kiedy zakosztowałeś już Bożego błogosławieństwa, pragniesz go mieć więcej dla siebie. Saul, ty tylko chcesz, żeby Boże błogosławieństwo spływało na ciebie, ale nie chcesz być Bogu posłuszny. Grzech przeszkadza ci dopiero wtedy, kiedy masz coś stracić. Nie interesuje cię, aby kochać Boga. Najlepiej niech posłuszni będą inni, a na ciebie niech spływa błogosławieństwo. I dokładnie inni są posłuszni na koniec 15 rozdziału. Bo egzekucji na Agagu nie dokonuje król wojownik w kwiecie wieku, tylko leciwy już prorok Samuel. I za kilkanaście rozdziałów Dawid, ten wspomniany już król według Bożego serca, następca Saula, również zgrzeszy, również się zagubi i również dojdzie do konfrontacji, dramatycznej konfrontacji z prorokiem, tym razem z Natanem. Tutaj Bóg odrzuca Saula jako króla, ale tam nie odrzuci Dawida. Dlaczego? I właśnie tutaj dochodzimy do odpowiedzi na nasze pytanie. Jaka jest jedna najważniejsza cecha kogoś, kto może nazywać się dzisiaj Bożym dzieckiem? Nie są to religijne praktyki, których Saul był mistrzem. Nie jest to doskonałość ani bezgrzeszność. Inaczej nie tylko Saul zostałby odrzucony, ale my wszyscy, włącznie z Dawidem. Nie jest to też skuteczność działań albo oddanie w służbie, bo Saul wygrywał te bitwy, ale finalnie został odrzucony. I obie te historie, Saula i Dawida, uczą nas, że najważniejszą cechą kogoś, kto może się nazywać Bożym dzieckiem, jest szczere upamiętanie się ze swoich grzechów. Wyznanie Bogu swoich niedoskonałości, bez chowania się za innymi albo za kimś, za czymś. Szczere wyznanie, że nasz grzech jest poważny. Odwrócenie się od tego grzechu i zwrócenie się do Boga, do tego, który nas może z tego grzechu wybawić. I może czasami pytasz sam siebie, zgrzeszyłem już tak bardzo albo grzeszę już tak długo, że czy ja właściwie jeszcze się mogę nazywać chrześcijaninem? To zarówno nasz dzisiejszy fragment, historia Saula, Dawida, ale też cała księga Samuela odpowiada na to pytanie, stawiając drugie pytanie. A co robisz z tym grzechem? Jak go traktujesz? Czy jak Saul zaklinasz się na Boga, że przecież wszystko jest w porządku? Czy może tak jak Dawid po swoim upadku, kiedy pisał Psalm 51, wołasz, Boże zmiłuj się nade mną w swojej łaskawości. W ogromie swojego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie całkowicie z mojej winy i oczyść mnie z mojego grzechu. Znam bowiem moją nieprawość i nieustannie pamiętam o swoim grzechu. Czy tak jak Saul budujesz pomnik swojemu grzechowi, pełen dumy. Czy może, tak jak Dawid, wołasz, zgrzeszyłem przeciwko Tobie samemu i na Twoich oczach zło uczyniłem? Bądź więc sprawiedliwy w swoim wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą. Moja matka poczęła mnie w grzechu. Czy tak jak Saul chowasz zbuntowane serce za praktykami religijnymi wykonywanymi mechanicznie, bez zmiany serca? Czy może jak Dawid wołasz, pokrop mnie chizopem, Boże Ty, pokrop mnie chizopem, a będę czysty. Oczyść mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Nie zwracaj już uwagi na moje grzechy i wymasz wszystkie moje przewinienia. Może jak Saul bardziej przejmują Cię społeczne skutki Twojego grzechu. A może jak Dawid wołasz, Boże, stwórz we mnie czyste serce i odnów we mnie moc ducha. Nie odtrącaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi swojego świętego ducha. Przywróć mi radość Twojego zbawienia. Niech wstąpi we mnie duch ochoczy. Jeśli masz bardziej postawę Saula, to nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości. Ale jeśli ten psalm Dawida, psalm 51, opisuje Twoje myśli i Twoją postawę wobec Twojego grzechu, to chciałbym Ci przypomnieć tę arcypiękną prawdę, że chociaż Twój grzech Ci ciąży, to został on wzięty przez Jezusa Chrystusa i razem z Nim przybity do krzyża. Chociaż jesteś niedoskonały i upadasz, to On jest doskonały i On nigdy nie upadł. W Bożych oczach nasz grzech oznacza winę. I ta wina domaga się kary. I karę za Twój grzech wziął na siebie Jezus Chrystus. Ale On nie tylko umarł za nasz grzech. On także żył sprawiedliwym i doskonałym życiem za nas, za Ciebie, za mnie, aby przykryć nasze niedoskonałości i nasze upadki. On nasz szczery żal za grzechy, naszą postawę upamiętania i wracania do Boga uczynił w ogóle możliwą. Tak wielkie i bezcenne jest dzieło Jezusa Chrystusa. Tak bardzo Go potrzebujemy. I to właśnie dzięki Niemu, pomimo naszych grzechów i upadków, wciąż możemy nazywać się dziećmi Bożymi. Tak długo, jak oczywiście uznajemy Go za naszego Pana i Zbawiciela i w postawie upamiętania odwracamy się od naszych grzechów. Wtedy jesteśmy Bożymi dziećmi właśnie według Bożego serca. I ze szponów nominalnego chrześcijaństwa wyrwała mnie właśnie ta prawda, którą nazywamy Ewangelią. Kiedy spojrzałem i zrozumiałem to dzieło Jezusa Chrystusa, dostrzegłem tak naprawdę pustkę tych wszystkich religijnych czynności wykonywanych mechanicznie. Zobaczyłem też płytkość mojej wiary. Zobaczyłem, że określam się jako chrześcijanin, ale na zasadzie etykietki, dodatku do życia. Ładnej ozdoby w dużym pomieszczeniu, w którym jest pełno świecidełek. Ale zrozumiałem wtedy, jak wielka jest Boża miłość i Boża łaska, która tak pięknie i tak w pełni objawiła się w Jezusie Chrystusie. Trochę w myśl słów Jonatana, dzisiaj powinniśmy powiedzieć Jonatana, Edwardsa, który powiedział takie słowa. Nominalny chrześcijanin uznaje Jezusa za przydatnego do pozyskania wspaniałych rzeczy. Prawdziwy chrześcijanin uznaje Jezusa za wspaniałego samego w sobie. I wtedy rzeczywiście ten prawdziwy, jedyny Bóg przestaje być już tylko dodatkiem do życia, a zaczyna być Jego główną treścią, bo sam w sobie jest wielki i wspaniały. I do podsumowania mojego kazania użyję ostatniego wersetu 15 rozdziału, w którym dowiadujemy się, że Samuel nie oglądał już Saula aż do dnia swojej śmierci. Saul nie wrócił już do Boga. Nie skorzystał z okazji, by odwiedzić Samuela i za jego pomocą pojednać się z Panem Bogiem. Pomimo, że żyli od siebie tylko kilkanaście kilometrów. I dzisiejsza historia o upadku Saula, choć w trudny sposób to jednak, zachęca nas, byśmy nie byli jak Saul. A nie być jak Saul oznacza właśnie pielęgnować w sobie postawę badania swojego serca i wracania do Boga ze szczerym upamiętaniem, wyznaniem grzechów i odwrócenia się od nich. I wciąż i znowu wracają do nas słowa Samuela, proroka Samuela, który już nieraz w tej księdze to powtarzał. I które brzmią, choć popełniliście całe to zło, to nie odwracajcie się od Pana, lecz służcie Panu z całego serca, nie odstępujcie od Niego. Tak jak niestety zrobił to Saul. Choć popełniliśmy całe to zło, to nie odwracajmy się od Boga, ale służmy Mu z całego serca i nie odstępujmy od Niego. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy.